Mam przed sobą tekst z dwumiesięcznika Coaching sprzed 2 lat, z listopada i grudnia 2016, prawie 3 lata. Temat jednak ponadczasowy i myślę, że dziś przynajmniej bardziej aktualny niż wtedy. Umysł otwarty czy zamknięty? Dlaczego tak wielu ludzi bez oporu daje się wkręcić w populistyczne podziały na swoich i obcych, a jednocześnie są tacy, którzy temu nie ulegają? Dlaczego w tak wielu rodzinach, zespołach, firmach tak wielu z nas utyka w jednej z ról dramatycznego trójkąta – ofiary, wybawiciele lub prześladowcy? Podczas gdy są osoby skłonne i zdolne postrzegać relacje, nawet konfliktowe, jako bardziej złożone. Dlaczego większość naszych sporów zmierza do wykazywania, kto ma rację, choć są środowiska, w których dyskutujemy o kryteriach i poszukujemy wspólnych punktów widzenia, wychodząc poza czarno-biały obraz świata? Dlaczego tak wielu z nas trzyma się raz ustalonego obrazu siebie, choć są osoby otwarte na odkrywanie wewnętrznych przeciwieństw i dopełniających się cech? Dlaczego, gdy rozstajemy się z pracownikiem, wspólnikiem czy partnerem, tak wielu z nas skupia się na wadach i złych doświadczeniach, chociaż są i takie osoby, które doświadczają wtedy bólu i poczucia straty, a nawet wdzięczności, mimo że same inicjują rozstanie? Dlaczego ciągle tak wielu kierowników i pracowników trzyma się anachronicznych, hierarchicznych, korpo-folwarcznych wzorców, podczas gdy niektórzy już rozwijają także w Polsce turkusowe organizacje, czyli według teorii Fryderyka Lalu oparte na samozarządzaniu i samorealizacji? Kluczem do odpowiedzi na te pytania są konsekwencje odkryć noblisty Daniela Kahnemana. Otóż wielu ludzi trzyma się emocjonalnych i stereotypowych założeń, używając inteligencji i wiedzy, żeby je podtrzymywać i potwierdzać. Przeświadczenia te mogą pochodzić z programów pierwotnego, jak mówimy, gadziego mózgu, ukierunkowują percepcję ku podziałom typu swój, dobry, obcy, zły, ku poczuciu zagrożenia różnorodnością czy zamykaniu się w homogenicznych grupach. Świadomość tego pozwala nam rezygnować z nadziei na łatwą zmianę postaw. Skłania raczej do poszukiwania dróg porozumienia i wpływu, które doprowadzą do tak pomimo różnic. Tym ważniejsze staje się w tym kontekście pytanie, kto będzie bardziej podatny na doświadczenia i argumenty, kto przyjmie feedback albo odkryje w sobie nowe zasoby, a kto będzie stawiał opór. Pułapki myślenia. Wszyscy w jakimś stopniu podlegamy mechanizmom opisywanym przez Kahnemana. Różnimy się tylko stopniem podatności na pułapki myślenia. Różny jest poziom elastyczności, otwartości naszych umysłów. Moim zdaniem przydatny jest tu model opracowany przez Miltona Rokicza, psychologa działającego w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Badacz ten, urodzony w Polsce w roku 1918, zasłynął ze studiów przypominających eksperymenty Zimbardo i Milgrama. Obserwował przez kilka lat 3 mężczyzn z rozpoznaniem schizofrenii, którzy przebywając w jednej klinice i spotykając się na co dzień, mieli podobny system urojeń. Każdy uważał się za Jezusa. Rokicz opisał ich reakcje i sposoby utrzymywania urojeń i na tej podstawie rozwinął studia na temat dogmatyzmu jako rdzennej cechy zamkniętego umysłu. Abstrahując od etycznej strony tego rodzaju studiów, one są już zaniechane i bardzo źle widziane, gdyby się pojawiały, warto koncepcję Miltona Rokicza rozpatrywać jako inspirującą dla nas dzisiaj. Bo dziś w życiu publicznym, w korporacjach i niektórych rodzinach nierzadko spotykamy autorytarnych i aroganckich liderów, którzy uważają się za bogów. Jest nawet dowcip, że problem par zaczyna się wtedy, kiedy on uznaje, że jest bogiem, a ona jest niewierząca. zamknięte i dogmatyczne umysły mogą cechować też podwładnych. W czasach PRL mówiliśmy o partyjnym betonie, dziś o pachołkach populistycznego autokraty w państwie lub w firmie. Dogmatyzm może cechować też specjalistę, nawet ekonomistę czy lekarza, który zaczyna uprawiać swój zawód w sposób wyznaniowy, zamknięty na argumenty i wrogi wobec prezentujących inne niż on teorie i wartości. Otwartość i zamkniętość umysłów to nie właściwość zero-jedynkowa. Cechy te mogą mieć różne natężenie. Wiążą się ze sztywnością myślenia i nietolerancją na wieloznaczność. Interesowała się tym już w latach 70. Zofia Milska-Wrzosińska, aktualnie od wielu lat dyrektorka i autorytet Warszawskiego Laboratorium Psychoedukacji, która ma za sobą też spore zaplecze działań i studiów naukowych. W artykule z lat 70. pod tytułem Dogmatyzm, sztywność, nietolerancja na wieloznaczność, w oparciu o teorię Miltona Rokicza i inne studia z tego zakresu, opisała wtedy cechy zamkniętego umysłu. Na przykład silne odrzucanie przekonań niezgodnych z przyjętymi, niezdolność utrzymania w świadomości dwóch sprzecznych, różnych opinii. Izolacja między strukturami przyjętymi a odrzuconymi, metaforycznie, nie ma miejsca na oczy i kropki w rybkach yin i yang. Poszukiwanie i przyjmowanie czarno-białych rozwiązań. Przedwczesne formułowanie wartościujących opinii, etykietowanie. Negowanie rzeczywistości niezgodnej z przekonaniami. Poszukiwanie jednoznacznej, całościowej akceptacji. Odrzucanie ludzi, którzy za jedno nas cenią, a za coś innego krytykują. Małe wewnętrzne zróżnicowanie opinii, które odrzucamy. Preferowanie negatywnego, zagrażającego obrazu świata. Uznawanie tylko jednoznacznych autorytetów, odrzucanie tych, którzy nie uznają takiego autorytetu. Izolacja struktur poznawczych. Zmiany w jednej szufladce, na przykład moja pracownica świetnie liczy, nie wpływa na zmiany w sąsiedniej, na przykład kobiety nie nadają się do analiz matematycznych. Brak tolerancji na to, że jedno zjawisko może być i pozytywne, i negatywne, zależnie od aspektu, zależnie od punktu widzenia. Traktowanie sytuacji wieloznacznych, sprzecznych informacji lub deficytu informacji jako zagrożenia. Właściwości funkcjonowania zamkniętego umysłu opisane w latach 60. myślę, że znajdują swoją materializację w funkcjonowaniu naszym czy ludzi z naszego otoczenia dzisiaj. W kolejnym roku przy okazji 10. edycji Akademii Psychologii Przywództwa w kontakcie, mam nadzieję, z Laboratorium Psychoedukacji będziemy powracali do modelu zamkniętego i otwartego umysłu i jego zastosowań w wyjaśnianiu relacji biznesowych. Przed nami kilka pytań, na które można znaleźć bardziej kompletne odpowiedzi niż 40 lat temu były możliwe za czasów działania Miltona Rokicza, bo więcej dziś wiemy o mózgu, o wpływie genów, a także o rozwoju osobowości. W jakim stopniu sztywność i dogmatyzm to stałe elementy w profilu osobowości i doświadczenia jednostki, a w jakim podlegają zmianie? Skąd się biorą? Są wrodzone, nabyte w dzieciństwie czy później uwarunkowane? Czy zależnie od okoliczności i doświadczeń ludzie mogą stawać się bardziej otwarci? W jakim stopniu lider może być wolny od swoich skłonności? Czy jeśli je rozpoznamy i uznamy w sobie, możemy je przekraczać w myśl zasady, to ja mam ego, a nie ono ma mnie? Mam nadzieję, że z naszych studiów skorzystają liderzy społeczni, którzy chcą budować alternatywę dla politycznych sekt i populistycznych rządów. Może się okazać, że model zamkniętego i otwartego umysłu jest najlepszą drogą zrozumienia współczesnych linii podziałów społecznych, zważywszy, że spotkać możemy zarówno twardogłowych liberałów, jak i otwarte na nowe doświadczenia i zmiany osoby konserwatywne. Zastanowimy się po raz kolejny nad spostrzeżeniem Andrzeja Wajdy, że Polacy wolą się leczyć u znachorów niż u lekarzy. Warto nad tym pracować, zaczynając od siebie. I warto o tym rozmawiać.